Drodzy, dzisiaj chciałbym rozpocząć studium Księgi Estery. Przeczytaliśmy dość długi urywek. Jestem przekonany, że dobrze nam wszedł w głowę, bo wstaliśmy długo, a więc zapamiętaliśmy wiele szczegółów z tego urywka. Księga Estery jest szczególną księgą. Cały czas kaznodzieja, który stoi przed zborem, musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle mamy się zajmować sprawami, które minęły już w tym wypadku 2500 lat temu. Jeśli chodzi o Księgę Estery, to odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, mianowicie, że ona nic nie straciła ze swojej aktualności. Sprawy, o których mówi, postaci, które przedstawia, są bardzo bliskie każdemu z nas. I chciałbym, żebyśmy pochylili się nad tą księgą w następnych niedzielach, jakie tutaj się będziemy gromadzić, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyobrażasz sobie Boga, który dzisiaj działa pośród ludzi na świecie? Chciałbym, żebyśmy ogarnęli pierwszy rozdział rozważań nad Księgą Estery, zastanawiając się nad hasłem, nad mottem, jaki mamy, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Co to znaczy? Czy to prawda? Jezus jest wywyższony, tak mówi Słowo Boże. Co znaczy wszystkich do siebie pociągnie? Czujesz się pociągnięty przez Boga? Czy może widzisz, że świat, który cię otacza, wcale nie dba o to, czy Jezus jest wywyższony, czy nie? W ogóle nie ma wpływu na to, wydaje nam się, patrząc na historię naszej cywilizacji, na powolną dekadencję naszej kultury. Wydaje się, jak gdyby w ogóle Jezus nie był wywyższony, a jeżeli jest nawet wywyższony, jak gdyby się nie interesował nami. Jak gdyby w ogóle nie miał wpływu na to, co się wokół nas dzieje. Co znaczy, że Jezus pociągnie wszystkich do siebie, kiedy będzie ponad ziemią wywyższony? Zastanawiałeś się nad tym? Uważam, że Księga Estery daje fundamentalną odpowiedź właśnie na ten temat. Czy rzeczywiście Bóg działa dzisiaj? Czy go widzimy to działanie, czy nie? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Bóg działa. Nie wiem, czy wiecie, kochani, że Księga Estery jest jedyną księgą w Biblii, w której nigdy nie jest wymienione imię Boga, ani nie jest nigdy wymieniony Bóg. To jest ciekawa księga. A jednak ktoś powiedział, w żadnej księdze, tak jak w Esterze, księdze Estery, nie widać działania Boga. Nie widać, jak Bóg dotyka rzeczywistości ludzi, mimo tego, że nigdy o Nim się nie wspomina na kartach tej księgi. Jaki to jest okres historii? Jest to okres historii, który naznaczony jest największym imperium na świecie. Nie było nigdy tak wielkiego imperium, jak imperium Xerxesa, bo Achaszferosz czy Asferus, bardzo dziwne, prawda? Imiona aż trudno je wymienić. Imieniem tego króla, greckim imieniem, grecką formą tego króla, to jest król Xerxes. Król Xerxes był panem nad najpotężniejszym imperium, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. Roztaczało się od wschodu, od rzeki Hindus czy Indus, poprzez całą Azję Centralną, Bliski Wschód, aż po Etiopię i Egipt. Wszystkie kraje cywilizacyjne, albo cała cywilizacja była objęta panowaniem Xerxesa, który był synem Dariusza I, który z kolei również był wnukiem Cyrusa Wielkiego. Są to trzy potężne, wielkie, znamienite imiona wielkich cesarzy wschodu. A więc Xerxes pochodził ze znamienitej, wspaniałej, wyjątkowej rodziny. Zapoznajmy tego człowieka. Jaki był? Kim był? Panował w latach 486 do 465 przed Chrystusem, a więc połowa V wieku przed Chrystusem, co daje nam ponad 2,5 tysiąca lat odległości w czasie między dzisiejszym naszym życiem a życiem Xerxesa. Na kartach pierwszego rozdziału księgi Estery pokazany jest jako człowiek odrażający. Jako pyszny, nieprzewidywalny, emocjonalnie niedojrzały człowiek. Co więcej, nie tylko się chełpił, nie tylko był niedojrzały emocjonalnie, ale w dodatku człowiek, który nie potrafił sobie dać rady ze swoją skłonnością do alkoholu. Po prostu pił, był pijakiem. Więcej, w swojej niedojrzałości emocjonalnej był człowiekiem strasznie mściwym. Wszystko to pokazuje, jak potężny władca największego imperium na świecie był na dobrą sprawę małym, niedojrzałym chłopczykiem, który rządził powodowany negatywnymi przesłankami. Nie brzmi to znajomo? Czy dzisiaj nie widzimy takich władców, takich rządzących na świecie? Ludzi, którzy za wszelką cenę muszą sobie udowodnić, jacy są wspaniali i udowadniają wtedy, jeżeli mają władzę i wtedy, jeżeli mają wpływy. A więc chociażby ten aspekt księgi pokazuje nam, jak bardzo współczesne problemy porusza księga Estery. Dodatkowo jeszcze jest to okres od czasów Cyrusa, dziadka Xerxesa, Żydzi mogli po niewoli babilońskiej wrócić z powrotem do Jerozolimy. I to wcale żadna wielka łaska nie była ze strony Cyrusa, Dariusza i Xerxesa, ale tylko dlatego, że mieli wielkie plany inwazyjne, mieli wielkie plany zdobycia całej Europy. Xerxes bardzo wyraźnie o tym mówi, historyk Herodotos, grecki historyk, powtarza jego słowa. Mam zamiar zbudować na Heloponcie most, przemaszerować armią i zdobyć Europę. Podbić Europę, aż po jej krańce. Chciał w ten sposób stworzyć cesarstwo na całej ówczesnej ziemi. I Jerozolima, tak jak Cyrus zezwolił powrócić Żydom do Jerozolimy, odbudować to miasto, nie była potrzebna do czego innego, jak tylko do zaopatrzenia albo jako baza wypadowa do ataku na Egipt i na Europę. A więc względy czysto polityczne, a nie religijne kierowały tymi władcami świata. Żydzi oczywiście skorzystali z tej okazji i odbudowali miasto pod wodzą Nechemiasza i Ezdrasza. Pierwsza grupa wróciła pod wodzą Zorobabela. Niestety nie wszyscy Żydzi wracali do ziemi swoich przodków, bo mieli do podjęcia bardzo trudną decyzję, mianowicie musieli, jeżeli mieliby wrócić do ziemi przodków z Persji, z cesarstwa Xerxesa, o którym czytaliśmy, to musieliby zostawić całą wygodę, cały dobytek. Musieliby zostawić to wszystko, czego się dorobili i pójść w nieznane, zaryzykować całe swoje życie, a kto wie, jakby się ono mogło zakończyć. Przypomina to sytuację z 48 roku XX wieku, kiedy to powstał państwo Izrael i Żydzi byli zapraszani do tego, żeby wrócić do ziemi swoich ojców. Większość z nich mieszka dokładnie tutaj, w tym mieście, prawda? I nigdy nie bierze pod uwagę możliwości, żeby wrócić do Izraela. Musieliby zamienić bogactwo i spokój w wygodę na ciągły niepokój i na ciągłe niebezpieczeństwo stałej wojny w ziemi palestyńskiej. Dokładnie tak samo postępowali Żydzi za czasów Xerxesa. Czy to znaczy, że tylko najgorliwsi wracali do Izraela? Nie, to wcale tak nie znaczy. I właśnie Księga Estery pokazuje, że mimo tego, że Żydzi nie podejmowali decyzji powrotu, to jednak Bóg miał plan dla ich życia. Mordochaj i Estera, wuj i bratanica są przykładem, są symbolem tego, że Bóg działa w każdej sytuacji i realizuje swoje suwerenne plany niezależnie od mojej i Twojej decyzji. I drodzy, być może dzisiaj czujesz się przytłoczony faktem, że kto się interesuje Bogiem, kogo sprawa zbawienia obchodzi? Tyle razy dzieliłem się wieścią o zbawieniu z moimi przyjaciółmi. Tak bardzo by mi zależało, ażeby ludzie zrozumieli Ewangelię i doznali wiecznego zbawienia. Wszyscy lekceważą. Jaki to ma sens? Właśnie Księga Estery pokazuje, że ma to wielki sens. Bóg w swojej suwerenności, Bóg w swojej mocy i wielkości realizuje swoje plany niezależnie od mojej i Twojej decyzji. Powiedziałbym nawet więcej, może to zszokuje niektórych. Bóg nie boi się Twojego grzechu, Twojego nieposłuszeństwa, ponieważ jest absolutnie suwerenny i potrafi w swojej wszechmocy obrócić wszystko na swoją chwałę. Pamiętacie ten tekst listu do Rzymian z 8 rozdziału, kiedy apostoł Paweł uczy: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Drodzy, Księga Estery nam pokazuje prawdę tego wielkiego przesłania. Bóg zawsze i wszędzie realizuje swoje plany. Niezależnie od tego, czy czujesz to, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Lepiej jednak, żebyś sobie z tego zdawał sprawę i lepiej jednak, żebyś się włączył w działanie planu Bożego. Żebyś się nie spóźnił na ten pociąg. Na kartach Księgi Estery właśnie Mordochaj i Estera lśnią jak gwiazdy na ciemnym nieboskłonie. Wydawałoby się, że wszystko się zmieniło na gorsze, a jednak Bóg powołuje swoje dzieci w swoim czasie, bo On jest na wysokościach i pociąga do siebie tych, którzy Mu ufają. Czy należysz do tego grona ludzi? Czy należysz do tych, którzy dają się pociągać przez Pana? Czy raczej obserwujesz tylko z boku i mówisz: a zobacz, jak to będzie? Słowo Boże ostrzega dziś: jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie. Drodzy, religijnym Żydom tamtych dni wcale nie żyło się łatwo. Myślę tak jak dzisiaj. Religijnym Żydom wcale nie żyje się łatwo tutaj, w tym mieście, ani w Palestynie. Byli mocno prześladowani przez zeświadczałych Żydów. A nade wszystko byli mocno prześladowani przez gorliwych Persów, wyznawców religii perskiej. W tym czasie też, to jest okres połowa V wieku, w tym czasie też rozprzestrzenia się na wschodnią połowę cesarstwa Xerxesa buddyzm i konfucjanizm, bo właśnie i Budda, i Konfucjusz w tym czasie umarli i uczniowie jednego i drugiego wyszli, aby dzielić się filozofią tych dwóch religijnych mężów. A więc widzimy bardzo wielkie zamieszanie religijne w tym czasie. A jednak wierność i gorliwość Estery jest dla mnie i dla ciebie przykładem. Co wiemy o królu? Jak powiedziałem, był obrzydliwą postacią. Był człowiekiem, który może nam służyć jako bardzo zły przykład. I chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli niektórym jego cechom. Aby utrzymywać swoje dzikie hordy, ten człowiek nakładał olbrzymie kontrybucje na swoich poddanych. Traktował swoich poddanych bardzo przedmiotowo. Czasami wydawałoby się, że nie traktuje ich jak ludzi. Jest i druga postać, która wcale nie odbiega na kartach Księgi Estery obrzydliwością i paskudztwem swojego charakteru. Mianowicie to jest Haman, zagorzały antysemita, który przekonał Xerxesa do eksterminacji Żydów. I przekupił go łapówką. Wiecie, jaką łapówką? Będziemy o tym jeszcze mówili. Darował mu 10 tysięcy talentów złota. Talent to jest miara wagi, to jest około 30 kg. Ponad 30 ton srebra darował za to, ażeby zgodził się król Xerxes na eksterminację Żydów. Budżet całego olbrzymiego imperium był roczny, to było 15 tysięcy talentów srebra. Haman proponuje 2/3 budżetu imperium po to, ażeby przeprowadzić swoje diaboliczne plany. I wiecie co? Król się zgodził, bo był zły ze swojej natury. Więcej, jak już swoje diaboliczne plany ustalili, zorganizowali sobie imprezkę, żeby sobie dobrze popić, żeby świętować swoje diaboliczne plany, swoje straszne plany. Pieniądze, władza i na dodatek jeszcze, jak będziemy czytali, Księga Estery pokazuje seks. Pieniądze, władza i seks. Nie brzmi to współcześnie? Czy dzisiaj ludzie właśnie nie kierują się takimi kategoriami? Czy te wartości nie są ważne dla wielu dzisiaj współczesnych ludzi? Zastanówmy się przez chwilę nad władzą. Czasem można kupić władzę i ludzie bardzo chętnie to robią. Manipulują się w różnego rodzaju sytuacje polityczne, aby kupić władzę. Xerxes nie potrzebował jej kupować. On miał wszechwładzę nad ludźmi. Był nieprzewidywalny i był groźny dla najbliższego swojego otoczenia, dla swoich przyjaciół i dla swoich wrogów. Popadał w nastroje, tak jak każdy, kto nadużywa alkoholu, a ponieważ miał olbrzymi zakres władzy, to ludzie, którzy od niego zależeli, zależeli od jego nastrojów. Wyobrażacie sobie takiego władcę? Absolutnego władcę? Król wstał lewą nogą, był niezadowolony i z tego powodu mogło stracić życie kilka albo kilkadziesiąt osób. Popatrzcie na przykłady. W drodze na podbój Grecji, bo Xerxes, tak jak ojciec, wybrał się, żeby podbić Grecję, spotkał w Azji Mniejszej bardzo wpływowego człowieka z Lidii, który się nazywał Pythias, tak Herodot pisze. Pythias oddał na służbę Xerxesowi swoich synów. Po prostu posłał ich do wojska, żeby zasilili armię Xerxesa maszerującą na zachód przeciwko Grecji. Więcej jeszcze, dał mu olbrzymią kontrybucję wojskową, zatrzymując najmłodszego. Poprosił o posłuchanie króla Xerxesa i kiedy król go wezwał, ten stawił się przed nim z błaganiem. Staruszek przychodzi, hojny człowiek, przychodzi do króla i mówi: panie, chciałbym zachować, pozwól, że zachowam najmłodszego mojego syna, aby opiekował się w dniach moich starości. Xerxes chyba wtedy był pijany. I wiecie, co zrobił? Kazał uwięzić 18-letniego młodzieńca, poćwiartować go i kawałki ciała rzucić przed maszerującą armię, żeby pokazać, kto tu rządzi. Popatrzcie, co za niedojrzały osobowościowo człowiek, co za mały chłopczyk, który za wszelką cenę musiał sobie udowodnić, jaki on jest wielki pan. Najlepszy wgląd w ponury charakter króla daje nam historię, którą czytaliśmy w pierwszym rozdziale w Księgi Estery. Tłem jest olśniewające przyjęcie, które trwało pół roku. Wtedy się umiano bawić chyba, nie? Ja też miał chyba środki na to, żeby wydać takie przyjęcie. 180 dni przyjęcia. Najprawdopodobniej, i to z pozabiblijnych materiałów wiemy, źródeł wiemy, że Xerxes zapraszał dowódców prowincji i satrapów prowincji po kolei na spotkania, ażeby omawiać z nimi, żeby zachęcać ich do kampanii przeciwko Grecji. Czuł się upokorzony ze względu na porażkę swego ojca Dariusza i za wszelką cenę chciał pomścić swojego ojca. Przez 180 dni w nieprawdopodobnie wschodnim stylu wystawiał wspaniałą ucztę, ażeby olśnić tych, których chciał przekonać do wysokich kontrybucji i do wystawiania olbrzymich wojsk. I na zakończenie tego okresu przeniósł się z miejsca, gdzie odbywały się te uroczystości, do stolicy Suzy, ażeby tam przez tydzień zebrać wszystkich naraz i całe miasto, żeby ugościć w swoich wspaniałych ogrodach. To już nie były te wiszące ogrody Babilonu, bo te legendarne wiszące ogrody Babilonu zostały wcześniej właśnie przez Persów zniszczone, ale to była tylko marna kopia tych wiszących ogrodów. Niemniej jednak możemy sobie wyobrazić bajeczną scenerię. Biblia pokazuje nam, że nie szczędzono złota, marmuru, masy perłowej. Oto przepych wschodu po to, ażeby pochwalić się swoją wielkością. Jesteśmy pełni podziwu dla króla, który kazał swoim ochmistrzom nie przymuszać ludzi do picia alkoholu. Powiemy, tak jest. No niestety, nie przymuszał innych do picia król Xerxes, ale sam nadużywał bardzo dużo alkoholu. I kiedy sobie podpił, czytamy, chciał jeszcze bardziej się pochwalić i kazał przed całą hordą pijanych uczestników przyjęcia przyprowadzić swoją żonę, ażeby pochwalić się jej urodą. Królowa Waszty, historia twierdzi, że ona była nie mniej okrutna i nie mniej nieprzewidywalna jak jej kochany małżonek, odmówiła, nie chciała przyjść. I co się stało? Król, zasięgając rady swoich książąt, prawodawców, Medów i Persów, postępuje w najgłupszy z możliwych sposobów. Widzimy, jak człowiek urażony, jak jego pyszna ambicja urażona sprawia, że traci rozsądek, że nie umie podjąć właściwej decyzji. Co więcej, jego doradcy, zwłaszcza Mamuchan, wyszeptał mu do ucha, a może byś oddalił żonę? Postanowiłem, drodzy, pochylić się nad księgą Estery również z tego względu, dlatego że upadek instytucji małżeństwa w naszej kulturze jest równie łatwy. Równie łatwo jest złamać przysięgę małżeńską dzisiaj, jak było to w tamtych czasach. W tamtych czasach uwarunkowane to było zupełnie inną sytuacją, wszechwładzą króla. Ale drodzy, zastanówmy się, człowiek w pianym zwidzie podejmuje najważniejszą dla siebie decyzję. Decyzję złamania swojego życia małżeńskiego. Dlatego, że ktoś mu podszeptuje, a może byłoby lepiej? Wykorzystuje moment. Oto Mamuchan zadziałał histerycznie, tak jak król. A nuż się wszystkie kobiety dowiedzą, że król nie chce rządzić światem, a nie umie rządzić swoim domem. Chce rządzić armią, a żona mu jest nieposłuszna. Zauważcie, decyzja podjęta pod naciskiem kompleksu. Decyzja podjęta pod naciskiem rozbujałych ambicji, braku rozsądku, jest zawsze decyzją złą. Co prawda z polskiego tekstu tak to nie wynika, ale czytaliśmy, że edykt króla, który został przetłumaczony na wszystkie języki, prawdopodobnie ponad 300 języków, został rozesłany do wszystkich 127 prowincji. I w tym edykcie żony zostały poddane bezwzględnej władzy swoim panom, mężom. Co za strasznie głupia decyzja. Jak bardzo ona różni się od tego, o czym czytamy u apostoła Pawła albo u apostoła Piotra. Mężowie, czcijcie żony swoje. Albo mężowie, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Oto decyzja podjęta w afekcie zawsze skutkuje większym nieszczęściem. Decyzja podjęta z powodu kompleksów zawsze powoduje większe nieszczęście. Chciałbym, żebyśmy przyglądnęli się temu właśnie motywowi i żebyśmy zobaczyli, nauczyli się coś z tego. Księga Estery, jak powiedzieliśmy, pokazuje Boże działanie, nawet nieuświadomione przez bohaterów księgi. Można byłoby napisać zdanie, które byłoby podsumowaniem całej księgi Estery. Bóg kontroluje wszystkie sprawy życiowe, nawet te pozornie bez znaczenia. Zastanów się nad tym na chwilę. Nawet te bez znaczenia sprawy w twoim życiu Bóg kontroluje. Czasami się wydaje, że jesteś sam, sama, zdany na własne siły. Bóg gdzieś jest daleko. Księga Estery nas przekonuje, tak jak wszystkie inne księgi Biblii, że to jest tylko twoje złudzenie. Bóg w swojej potędze jest blisko i chce cię ogarnąć swoją miłością. I ostatni motyw tej księgi. Czytamy, jak mówiliśmy, o diabolicznych planach wytępienia wszystkich Żydów. Tylko dlatego, że inny książę, inny dostojnik miał urażone ambicje i chciał w ten sposób realizować swoje chore plany życiowe. Drodzy, gdyby Xerxes wytępił wszystkich Żydów w bardzo prosty sposób, nie byłoby Chrystusa. Jezus Chrystus jest synem narodu izraelskiego. Gdyby ten naród został wytępiony w Persji i w Palestynie, Chrystus nie mógłby się narodzić. Bóg wziął inicjatywę w swoje ręce. Wtedy, kiedy się wymknęła spod kontroli, sam Bóg pokierował sprawami Królestwa Perskiego, ażeby zabezpieczyć swoje plany zbawienia dla świata. Czy to nie jest pocieszające, że wtedy, kiedy naprawdę czujesz się odrzucony, daleki, wtedy, kiedy ci jest tak bardzo źle i nie wiesz, co cię czeka, możesz całkowicie polegać na Panu, który kontroluje historię, który jest wierny swoim obietnicom, który nigdy nie zmieni swojego zdania o tobie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jestem przekonany, że Księga Estery będzie przed nami odkrywać swoją głębię, swoją wspaniałość przesłania i że będzie bardzo, bardzo współczesna. Popatrzmy na Boga, Pana Wszechrzeczy, przy którym Xerxes, cesarz największego imperium, kiedy kiedykolwiek istniał na świecie, jest żałosną marionetką. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś sam po stronie Boga, to tworzysz większość i nie musisz się bać. Czy ufasz Bogu? Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Oto Bóg, który jest potężny i wielki. Pan, jak czytamy, wywyższony nad ziemią, który wszystkich do siebie pociągnie. Czy chcesz należeć do tej grupy pociągniętych przez Boga? Skłoń nasze głowy w modlitwie. Panie nasz, dziękujemy Ci, że Ty w swoim odwiecznym planie zbawienia nie jesteś zdany na grzech i nieprawość ludzi, że Ty potrafisz wszystko obrócić dla swojej chwały. Przeraża nas współczesność, przeraża nas dekadencja naszej kultury i kierunek, w jakim to wszystko idzie. Ale dzisiaj przypominasz nam, Panie, że to Ty kontrolujesz rzeczywistość, mimo że pozornie możemy tego nie dostrzegać. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty działasz w tle zdarzeń, że Ty jesteś Bogiem wiernym swoim obietnicom. Dziękujemy, Panie, że dzisiaj jest czas, aby złożyć Tobie swoje życie w Twoje ręce. Dziękujemy, Panie, że Ty jesteś na tronie i Ty ostatecznie zatriumfujesz. Dziękuję Ci za Księgę Estery. Amen.